Czy olbrzymy naprawdę istniały? Autobiografia tybetańskiego lamy Chagdut Tunku zawiera fascynującą wzmiankę o tybetańskim olbrzymie górskim oraz o tym, jak poszukiwacz mistycznych relikwii mógł natknąć się na jego szczątki. W drodze do klasztoru Chudogompa w górach, gdzie miał oglądać tańce i ceremonialne widowisko, lama i jego świta natknęli się na stupę w miejscu, gdzie miał być pochowany legendarny bohater Gesar, olbrzym zabity setki lat wcześniej. Jak pisze Chagdut Tulku, kilka miesięcy przed jego pojawieniem się w tamtym miejscu, pewien poszukiwacz skarbów i świętych relikwii, znany jako Terton, przyszedł do klasztoru, by donieść o jakiejś nieznanej istocie, zakopanej w tym miejscu dawno temu. Miał te informacje z pewnego źródła, ponieważ twierdził, że jako Terton jest wcieleniem Szampy, towarzysza Gesara. Byłem tutaj, kiedy położyliśmy ją pod dużą skałą nad rzeką. Mówił mnichom, próbując przekonać ich do kopania we wskazanym miejscu. Jego wyzwanie zostało przyjęte i wkrótce w miejscu wskazanym przez Tertona, w okręgu o średnicy 7,5 metra, rozpoczęto wykopy. Wykopaliska zajęły kilka dni, na dole znaleziono jednak duży kamienny dysk. Wówczas podekscytowani mnisi wezwali poszukiwacza skarbu, by pokazać mu rezultat ich wysiłków. Obserwował, jak wciskali słupy pod skałę, aby ją wyważyć i podeprzeć. Pisze Chagdut Tulku, a mnisi i ich robotnicy mogli wyciągać masywne szczątki, kości giganta, którego ręka miała długość ponad 1,5 metra. Autor dodaje, że ci olbrzymi ludożercy mogli występować powszechnie w tym regionie i żywili się nieszczęsnymi ludźmi do czasu, gdy zostali wyeliminowani przez legendarnego bohatera. Ponieważ nie było to wykopalisko archeologiczne, ale wysiłek poczyniony dzięki umiejętnościom poszukiwacza skarbów, kości zostały ponownie pochowane. Także kamienny dysk wrócił na swoje miejsce. Teraz możemy się jedynie zastanawiać, czy te resztki zakopane w odległych czasach i ukryte pod z pozoru sztucznym kamiennym dyskiem mogły należeć do jakiegoś wymarłego zwierzęcia z okresu Pleistocenu. Być może faktycznie były to szczątki jednego z olbrzymów, które przez cały czas pobudzały ludzką wyobraźnię na każdym kontynencie i w każdej kulturze. Olbrzymy i więksi ludzie odgrywali główną rolę w rozwoju wielu kultur. Na przykład biblijny lud Anakim, który według Pięcioksięgu zamieszkiwał pewne miejsca na obszarze Kananu, gdzie Izraelici skarżyli się Mojżeszowi na niemożność przyjęcia wielkich mieszkańców Nowej Ziemi, Ahimana, Seszaja i Talmaja, potomków potężnego Anaka. Ziemia ta, którąśmy przeszli i przeszpiegowali ją, jest ziemią pożerającą obywateli swoich. A lud wszystek, któryśmy widzieli, lud jest wysokiego wzrostu. Tamyśmy też widzieli olbrzymy, syny Anakowe z rodu olbrzymów i zdaliśmy się sobie przy nich jako szarańcza. Cytat z Księgi Liczby. W desperacji Mojżesz odrzucił możliwość przyjęcia, widząc perspektywę walki z olbrzymami. Bracia nasi zepsowali nam serce, mówiąc, lud ten większy i roślejszy jest niż my, miasta wielkie i wymurowane aż ku niebu, a nadto syny olbrzymów widzieliśmy tam. Cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Któż może stawić czoła synom Anaka? Pytają w pewnym momencie desperacyjnie. Jakby tego było mało, Izraelici musieli stawić czoła Ogowi z Baszanu, jedynemu ocalałemu z Rafaim. Pismo Święte mówi, że ten ogromny monarcha został pochowany w basaltowym sarkofagu długości 4,3 metra i szerokości 1,8 metra. Jednakże użyty przez Judejczyków i Izraelitów pożerający ogień, być może stworzony przez Arkę Przymierza, zniszczył olbrzymich Anakimów, pozostawiając przy życiu pojedynczych członków tego rodu w Gazie, Askalonie i Gacie. To ostatnie miejsce jest lepiej znane jako miejsce narodzin 3-metrowego Goliata, który stanął przeciwko młodemu Dawidowi. Legendarna porażka tego wielkoluda nie przyniosła jeszcze końca olbrzymów na Ziemi Świętej. Księga Samuela podaje nam imiona innych kolosów, takich jak Benob i Sab, którzy zginęli w bitwie pod Gob oraz nienazwanego olbrzyma cierpiącego na polidaktylizm, wielopalczastość. Te informacje zawiera druga Księga Samuela. O innych zabijanych olbrzymach czytamy w pierwszej Księdze Kronik w wersach od 4 do 8, gdzie omówiono umiejętności króla Dawida i jego zwycięstwa ze wszystkimi przeciwnikami. Zabił Sobochaj Husatczyk Syfę, który był z narodu olbrzymów. Była też jeszcze wojna z Filistynami, gdzie zabił Alechana, syn Jairowy, Lachmiego, brata Goliata Getejczyka, którego drzewce u włóczni było jako nawój tkacki. Ci byli synami jednego olbrzyma z Gad. Gdy rządny krwi Nuño de Guzmán przybył do północnego Meksyku, by założyć prowincję o nazwie Nueva Galicia, znalazł się w dzisiejszej Guadalajarze i był zaskoczony widokiem kilku dużych, opuszczonych miast. Jego tłumacze powiedzieli mu, że te ruiny są fundamentami ośrodków ludności zajętymi przez olbrzymich Quinamecinów. Kim były te tajemnicze istoty? Historicas Obras, traktat napisany przez pierwszego kronikarza historii Meksyku, Fernando Ixtilocuitla, opisuje wiarę ludzi zamieszkujących Xiximek na północy Meksyku w to, że wcześniej przez Amerykę Środkową przewalili się olbrzymi, którzy zajęli ziemię, a których echa wyczynów dotarły na drugą stronę świata. Konflikt między Quinamecinami a zwykłymi ludźmi okazał się być powszechny i pamięć o tej wojnie nie ograniczała się tylko do jednego regionu. Tlaxcalanie, którzy byli sprzymierzeńcami europejskich zdobywców Meksyku, przekazali Bernalowi Diazowi de Castillo to, o czym on sam wspomina w swoim dziele Kronika de la Nueva España. Cytat. Ich przodkowie dzielili ziemię z ludźmi o bardzo wysokich ciałach i dużych kościach, którzy byli bardzo nikczemni i źle wychowani. Przodkowie zabijali ich w walkach, co spowodowało ich wyginięcie. Aby nam pokazać, jak duzi byli ci ludzie, przenieśli nam kości jednego z nich. Były one szerokie i długie na wzrost normalnego człowieka. Byliśmy przerażeni widokiem tych kości i sądziliśmy, że ten kraj muszą zamieszkiwać olbrzymy. Nasz kapitan Cortes powiedział, że stosownym będzie odesłać tę kość do Kastylii, tak aby jego królewska mość mógł ją zobaczyć. Dlatego wysłaliśmy ją, powierzając to zadanie jednemu z naszych wysłanników. Ta wiara umocniła się po wykopaniu szczątków olbrzyma, kiedy Hiszpanie budowali nową cywilizację na ruinach azteckiego imperium. Franciszkanin Diego Duran podobno sam przyglądał się szczątkom olbrzymów, kiedy inny mnich Jeronimo de Mendieta potwierdził doniesienia, że antenaci Meksykanów z konieczności musieli walczyć z olbrzymami. Dlatego koegzystencja z innym gatunkiem była pozornie niemożliwa. Quinamecini, lub bardziej poprawnie Quinamecin Weitlacame, wielcy niekształtni ludzie, w końcu zostali zmuszeni do opuszczenia Meksyku i migracji na południe wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, choć inni zmierzali na północ. Franciszkanin Mariano Rotea tak podsumował to przekonanie. Cytat. W czasach starożytnych przybyli tam mężczyźni i kobiety nadzwyczajnego wzrostu, najwidoczniej z północy. Niektórzy poszli wzdłuż wybrzeża Morza Południowego, inni zaś przeszli na strome zbocza górskie. Franciszkanin Andres de Olmos, piszący w XVI wieku, wspominał o ciekawym szczególe. Meksykańskie olbrzymy żywiły się dębowymi żołędziami i różnymi chwastami. Ten szczegół zawarty w kodeksach umożliwia nam przyjrzenie się dziwnej ewentualności. Czy Quinamecini mogli dożyć naszych czasów pod postacią wysokich, włochatych, małpich istot, znanych jako Bigfoot, Yeti, Sasquatch i inne? Te wywiady przeprowadzone przez kronikarzy ery kolonialnej pokazują, że ta tradycja utrzymywała, że te olbrzymy, które nie zostały wytępione przez normalnych ludzi, przeniosły się na pustkowia, gdzie przetrwały resztki ich rasy. Piero Cieza de León, kapelan, który towarzyszył garstce Hiszpanów, którzy zdołali obalić w XVI wieku inkaskie imperium, zebrał ciekawe i bardzo ważne informacje na temat olbrzymów. Krajowcy byli zdumieni i przerażeni, gdy zobaczyli nadpływającą trzcinową tratwę z istotami na pokładzie, tak wysokimi, że wysokość od kolan w dół równa była wzrostowi zwykłego, wysokiego człowieka. Olbrzymy nie miały w sobie nic miłego. Informatorzy Cieza opisali je jako ohydne z wyglądu, odziane w zwierzęce skóry lub nagie i słynące z zamiłowania do gwałtów i mordów. Czy ta grupa drapieżców mogła stanowić część olbrzymów, które wyemigrowały na południe, a które zostały przedstawione w meksykańskich kronikach jezuity Rotea? Książka Zechariah Sitchina The Lost Realms z 1990 roku zawiera wzmianki kronikalne zebrane przez Fernanda Montesinosa, Hiszpana odwiedzającego Peru, którym wspomina o starej inkaskiej tradycji opisującej kolonizację peruwiańskiej równiny wybrzeżnej przez ludzi wielkiego wzrostu, wyposażonych w metalowe narzędzia. Rabunki czynione przez te olbrzymy skończyły się, kiedy zniszczył je niebiański ogień. Czy potomkowie tych Quinamecinów mogli znajdować się w odległej Argentynie, na samym końcu Ameryki Południowej? Antonio Pigafetta, kronikarz z wyprawy Ferdynanda Magellana, opisał spotkanie z olbrzymimi tubylcami w Bahia San Julian w roku 1520. Mające 2 metry wzrostu według kronikarza istoty, miały narzucone na siebie zwierzęce skóry, co czyniło je jeszcze większymi. Odtąd w opisach pojawiają się nazwy Patagony lub Wielkostope. Od ich nazwy wzięła się później nazwa lądu Patagonia. Pewnego dnia, pisze Pigafetta, kiedy pojawiły się pierwsze oznaki południowej wiosny, byliśmy świadkami nadejścia krajowca, pierwszego jakiego widziały nasze oczy. Był to olbrzym. Jego stopy wydawały się tak duże, że jeden z naszych ludzi nazwał go Patagon. Stopniowo go uspokajaliśmy i po chwili jego nieufność zniknęła. On sam przedstawił nam resztę swojego plemienia, którego członkowie byli tak samo duzi i żarłoczni jak on. Kronikarz opisuje także huczące odgłosy tych olbrzymów. Dwóch z nich przeniesiono na pokład flagowego okrętu Magellana, obydwa jednak umarły po drodze. Nie wiadomo, co zrobiono z ich ciałami. Korsarz Francis Drake miał najwidoczniej zły dzień, kiedy przebił w 1578 roku do Bahia San Julian. Jego wojska stoczyły walkę z dużymi ludźmi, którzy tam mieszkali. W walce zginęło dwóch członków jego załogi. 15 lat później Antoni Knivet przepływał przez cieśninę Magellana i potwierdził obserwacje Patagonów, donosząc, że niektóre z nich miały ponad 3,6 metra wzrostu. W końcu w 1962 roku w pobliżu szczytu góry Torres del Paine odnaleziono dziwnych ludzi. Byli to ludzie o wzroście od 2,5 do 3 metrów, a ich ciała datowano na 500 lat. Czy jest to dowód, że opowieści o Patagonach nie były tylko podróżniczymi legendami? W 1995 roku w wywiadzie z Alfonso Serra kataloński pisarz Miguel Aracil wspominał, że jego artykuł spowodował poruszenie wśród społeczności intelektualnej Hiszpanii, ponieważ wysunął oskarżenie, że muzea niektórych krajów bronią dostępu do zbiorów kości, które mogłyby dać dowód na istnienie olbrzymich ludzi. Niezależnemu autorowi pomogła przy tym lekarka Ana Capella i kartograf Fernando Ledesma. Artykuł Aracila sugeruje, że cały region Pirenejów, pasma górskiego oddzielającego Hiszpanię od Francji, był domem prawdziwych olbrzymów, które mogą tam zamieszkiwać do dnia dzisiejszego, stając się źródłem licznych relacji o Bigfoocie. Jak utrzymuje Aracil, znaczna liczba olbrzymich szkieletów wykopana została w pobliżu megalitycznego dolmenu Oran w regionie Kerdania. Znajdowały się one pod opieką mieszkańców wsi Prujans, do chwili przekazania Muzeum Archeologii w Barcelonie, gdzie albo zniknęły, albo zostały zniszczone. Według innej katalońskiej badaczki, Joan Obiols, szczątki 3-metrowego olbrzyma odnaleziono w Garros w Pirineo de Lleida. Miejscowy duchowny był jedną z osób, które badały imponujące kości, które od tamtego momentu zniknęły, wywołując domysły, że zostały one ukryte dla zachowania antropologicznego i archeologicznego status quo. Zarówno archeologia, jak i historia są olbrzymami o glinianych stopach, pisze Miguel Aracil w jednym ze swoich artykułów. Ilekroć, że tak powiem, upadają i mają miejsce nowe odkrycia archeologiczne, ich stopy jeszcze bardziej słabną. Jak wyglądałaby nasza wiedza o ludzkich kulturach, gdyby nie było olbrzymów? Występują one w opowieściach ludowych i mitach od Europy i obu Ameryk po najdalsze zakątki Azji. Z lekkością wspomina się o nich w świętych księgach i bajkach. Olbrzymy napełniają nas zdumieniem i zazdrością z powodu ich siły i bohaterskich czynów. To żyjące w średniowieczu olbrzymy, w środku turbulencji swoich czasów, były wykorzystywane do pracy przy osiągnięciach inżynierii rzymskiego imperium. Olbrzymy można byłoby zdegradować do królestw bajek i czarodziejskich opowieści. Mamy jednak dowód na to, że te wielkie istoty w pradawnych czasach dzieliły z nami świat. Autor Scott Corrales. Artykuł opublikowany na łamach Fate Magazine w maju 2006 roku. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Polskie tłumaczenie tego artykułu okazało się na www.paranormalium.pl w październiku 2006 roku.